w naszym programie Czas na Wiadomości. Dzieciątko Jezus jest źródłem miłości i pokoju. Stańmy w Jego służbie, wzywał w środę ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej papież zaznaczył, że aby rozwijać się w wierze, musimy częściej kontemplować Dzieciątko Jezus. Możemy się wiele od Niego nauczyć, jeżeli spojrzymy na dzieci, dodał. Dzieci oczekują naszej uwagi, potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Także i my musimy umieścić Jezusa w centrum naszego życia, mówił ojciec święty. Wskazał, że Chrystus pragnie być w naszych ramionach. Pragnie, byśmy się Nim opiekowali i aby mógł odkryć naszą miłość i naszą radość. Stając przed Jezusem, jesteśmy wezwani, abyśmy Mu służyli, mówił papież Franciszek.
On, dziecko, jest Synem Bożym, który przychodzi, aby nas zbawić. Przyszedł między nas, aby ukazać nam oblicze Ojca, bogatego w miłość i miłosierdzie. Przytulmy zatem w naszych ramionach Dzieciątko Jezus. Przytulmy to Dzieciątko i stańmy w Jego służbie. On jest bowiem źródłem miłości i pokoju.
Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów, zwracając się do Polaków, powiedział:
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Ringrazio voi.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziękuję Wam i wszystkim, którzy na różne sposoby okazali mi duchową bliskość i wyrazili życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Z serca je odwzajemniam i życzę Wam i Waszym rodzinom, a szczególnie tym, którzy czują się samotni, abyście w wierze mogli głęboko doświadczyć w Waszym życiu obecności nowonarodzonego Syna Bożego i cieszyć się Jego miłością, Jego pokojem i radością. Szczęśliwego Nowego Roku.
Na zakończenie wierni wspólnie z Ojcem Świętym odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Zakłada ona m.in. wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. Nowych ma powołać minister Skarbu Państwa. Izba odrzuciła wszystkie wnioski mniejszości, które w większości dotyczyły wykreślenia z projektu poszczególnych przepisów lub wydłużenia jej okresu vacatio legis. Podczas sejmowej debaty padło wiele słów krytyki dotyczących treści, jakie pojawiają się w mediach publicznych. Poseł Jacek Świat z PiS-u wskazał na marginalizowanie spraw ważnych.
Prezydent Duda był na Ukrainie. Bardzo ważna wizyta. W mediach publicznych prawie nieobecna. Prezydent Duda w Chinach. Wizyta bardzo ważna, wręcz przełomowa. Co media publiczne pokazują? Zajmują się gołoledzią na Wielkim Murze. 4 wielkie konferencje smoleńskie. W każdej ponad 100 znakomitych naukowców debatuje merytorycznie o tragedii smoleńskiej. W mediach są nieobecni, natomiast w mediach są propagandyści od Liska. Jest szokująca sprawa redaktora Sumlińskiego, przesłuchanie przez prokuraturę prezydenta Komorowskiego. Są media? A skąd? Nie ma ich. Pytanie do wnioskodawcy, czy tak wyglądają rzetelne media?
Politycy opozycji zarzucali, że projekt ustawy medialnej jest bublem i wnioskowali o jego odrzucenie. Pytali też jej autorów o celowość przeprowadzanych zmian. W odpowiedzi przedstawiciel wnioskodawców poseł Barbara Bubula wskazała, że obecnie media publiczne nie spełniają swojej podstawowej roli informacyjnej. Nawiązała do swojej analizy materiałów głównego wydania Wiadomości TVP z jednego miesiąca.
Cechą sztandarowego programu informacyjnego telewizji publicznej był przez wiele lat nieznośny nadmiar treści rozrywkowych. Charakterystyczne jest to, że w świadomości widzów utrwalał się obraz świata, w którym zabawa i lekkie traktowanie rzeczywistości zarówno politycznej, jak i ekonomicznej i społecznej zajmuje miejsce powagi i głębszego znaczenia. W całym miesiącu, tym to był styczeń przed 2 lat, w całym miesiącu pojawiła się jedna informacja o polskiej kulturze. Dotyczyło to stulecia Teatru Polskiego w Warszawie. Nie było wiadomości o muzyce poważnej, książkach ani plastyce.
Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO uznała, że nie była to forma odpowiedzi na pytania posłów, odebrała głos poseł Barbarze Bubuli i przerwała obrady Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że wicemarszałek Sejmu złamała tym samym regulamin i domaga się upomnienia. Senatorowie debatowali w środę nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która znosi obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków. We wtorek ustawę w tej sprawie przyjął Sejm. Zdecydowano, że dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę dopiero w wieku 7 lat, po rocznym obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym w wieku 6 lat. Wiceminister edukacji Teresa Wargocka, która przemawiała w Senacie, powiedziała, że ta nowelizacja porządkuje bałagan i wycofuje pseudoreformy poprzedniego rządu.
I ten projekt ustawy próbuje nie rozstrzygać, a dać wybór rodzicom. Myślę, że jest bardzo mądry, bardzo demokratyczny i bardzo przemyślany. Nie zabrania się rodzicom 6-letnim wysłać dziecka do szkoły. Nie ma obwarowań jakichkolwiek formalnych, tak jak one były w poprzedniej ustawie. Nie ma przymusu dla rodziców dzieci 6-letnich. A ci rodzice, którzy przez 6 lat wyrażali w milionowej masie swoje zdanie, mogą dziecko 6-letnie pozostawić w domu.
Przywrócenie rodzicom prawa wyboru, czy dziecko rozpoczyna naukę w szkole w wieku 6 czy 7 lat, zapowiedziała premier Beata Szydło w swoim sejmowym exposé. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza wprowadzić tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. Dzięki niej, jak informuje jeden z dzienników, fiskus będzie mógł ścigać firmy, które wyprowadzają za granicę dochody, by płacić w kraju jak najmniejsze podatki. Według szacunków m.in. firm doradczych, duże przedsiębiorstwa zatajają rocznie od 10 do nawet 46 miliardów złotych. Tak zwana klauzula obejścia prawa podatkowego ma się pojawić w ordynacji podatkowej. Obejmie przypadki, w których korzyść podatkowa firm przekracza 100 tysięcy złotych. Jeśli fiskus zdoła podważyć ich zasadność, zażąda od firmy zapłaty normalnego podatku. Europoseł i doktor Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, mówi, że propozycja PiS-u powinna jak najszybciej wejść w życie.
Powoli polskie państwo zaczyna pokazywać podatnikom, że chce zająć się tymi wyciekającymi miliardami z Polski. W sytuacji, kiedy większość podatników bardzo rzetelnie płaci podatki. Dobrze, że minister finansów mówi o tym publicznie, bo rzeczywiście polską skarbowość trzeba zdecydowanie przebudować. Kontrolerzy skarbowi powinni udawać się tam do tych firm, które wykazując miliardowe obroty jednocześnie przez lata nie płacą podatku dochodowego albo płacą ten podatek w wymiarze symbolicznym.
Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego zwiększy dochody budżetowe w 2017 roku o 50 milionów złotych i po 100 milionów w 2018 oraz kolejnych latach. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego grudniową nowelizację ustawy o Trybunale. Według profesor Małgorzaty Gersdorf jest ona sprzeczna m.in. z zasadą trójpodziału władz. Inne zarzuty dotyczą zasady odpowiedniej przerwy między trzema czytaniami projektu oraz braku vacatio legis. Prezes Sądu Najwyższego chce, by Trybunał orzekał w tej sprawie na podstawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu sprzed nowelizacji. Poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, mówi, że ten cały szum to dowód na to, że dopiero teraz mamy do czynienia z transformacją ustrojową. Jednak to władza sądownicza ingeruje w autonomię władzy ustawodawczej.
Mamy tu do czynienia z dosyć daleko idącą alienacją władzy sądowniczej w Polsce. Proszę zwrócić uwagę na to, że to właśnie Krajowa Rada Sądownictwa, to Sąd Najwyższy i Trybunał mienią się być wyżej nad wszystkimi innymi władzami, a w szczególności ponad władzą ustawodawczą. A w Konstytucji jest mowa o równowadze władz. Z drugiej strony to i dobrze, bo obywatele mają okazję zobaczyć, kto broni starego układu. A tutaj widać Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, no i Sąd Najwyższy.
Nowelizacja autorstwa PiS-u stanowi m.in., że Trybunał Konstytucyjny co do zasady ma orzekać w pełnym składzie co najmniej 13 na 15 sędziów Trybunału. Orzeczenia będą zapadać większością 2/3 głosów. Nowelizację zaskarżyła już do Trybunału Platforma Obywatelska. Trybunał połączył do wspólnego rozpoznania skargi posłów PO i pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński wyznaczył do niej 10-osobowy skład. Terminu rozprawy nie podano. Dominikanin, duszpasterz, twórca i organizator spotkań młodych Lednica 2000 spoczął dziś na polach lednickich. Ojciec Jan Góra zmarł nagle 21 grudnia w Poznaniu w wieku 67 lat. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w kościele ojców Dominikanów w Poznaniu. Przewodniczył jej metropolita poznański, przewodniczący episkopatu ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. W homilii ojciec Paweł Kozacki, prowincjał polskiej prowincji Dominikanów, powiedział, że życie ojca Jana było dążeniem do tego, by powtórzyć za świętym Pawłem: żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dodał, że zmarły był Bożym człowiekiem, zawsze poddanym woli Bożej.
Gdy popatrzymy na życie ojca Jana, życie, o którym można powiedzieć, że w piękny sposób jest spełnione, to trzeba nam zobaczyć, że człowiek Boży, którego życiu Bóg jest najważniejszy, nigdy na tym świecie nie znajdzie swojego miejsca. Bo Boży człowiek to pielgrzym, dla którego żadne miejsce na ziemi nie jest ostateczne. Niesie w sobie nieustanną tęsknotę za zjednoczeniem ze swoim oblubieńcem. Tęsknotę, która każe mu się cieszyć, gdy usłyszy, że wyrusza w drogę do domu Pana. Bo Boży człowiek niesie w sobie zawsze nadzieję, że śmierć jest otwarciem na wieczność i spotkaniem miłości.
Ojciec Paweł Kozacki odczytał także listy z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej i Generała Zakonu Dominikańskiego. Ksiądz biskup Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, odczytał z kolei list księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego.
Ojciec Jan odznaczał się dobrocią i ogromnym wyczuciem duszpasterskim. Znał młodzież, ale ponadto doskonale odczytywał znaki czasu i starał się służyć młodym dzięki wielkim zdolnościom serca i umysłu, jakie posiadał. Lednica pozostanie wielkim świadkiem osobowości ojca Jana. To tu uczył młodzież, gdzie są prawdziwe wartości. Prowadził ją do Chrystusa, czerpiąc siły z przywiązania do Kościoła i jego pasterzy. Odznaczał się przy tym ogromną wiernością i posłuszeństwem. Tym też tłumaczy się jego wielkie przywiązanie do ojca świętego Jana Pawła II, w którym szukał i odnajdywał inspirację do tego, jak służyć młodzieży.
Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył ojca Jana Górę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.